8 minut po godzinie 10.
Zamkolandia.
Niedzielne przedpołudnie to czas wypoczynku. Tym dniem szczególnie cieszą się dzieci, które nie muszą iść do szkoły lub przedszkola. Mogą trochę poleniuchować, pobawić się, spędzić czas z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem. Mogą też posłuchać Radia Rzeszów. Justyna Piekło, zapraszam najmłodszych słuchaczy na odrobinę radiowej zabawy. Przygotowałam dla Was sporo informacji. Ta wiedza przyda się każdemu.
Zamkolandia!
To popularno-naukowe wydanie Zamkolandii, a więc będziemy się dziś uczyć, zdobywać wiedzę. Zajmiemy się ciałem ludzkim. Opowiemy o układzie krwionośnym człowieka. Wyjaśnimy, czym jest układ krążeniowy, jak działa i co go tworzy. Dowiemy się, jaka jest różnica między żyłą a tętnicą. Odpowiemy na pytanie, po co krew cały czas płynie. Sprawdzimy, dlaczego krew ma czerwony kolor oraz jak powstają strupki. Powiemy też, jak zadbać o nasze serce. O tym wszystkim opowie nam lekarz pani Małgorzata Rodzoń-Norwicz. Ta rozmowa już za chwilę.
Zamkolandia!
By zdobyć wiedzę o układzie krążeniowym, inaczej układzie krwionośnym, udałam się na wycieczkę do Zakładu Fizjologii Człowieka w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tam spotkałam się z panią Małgorzatą Rodzoń-Norwicz, która jest lekarzem i która opowiedziała o układzie krwionośnym. Posłuchajmy tej pouczającej rozmowy.
Układ krwionośny człowieka jest to, można by powiedzieć, taki system rurek, które łączą się ze sobą od takich największych poprzez coraz mniejsze i mniejsze i mniejsze i tworzą taki układ zamknięty, który można porównać do takiego układu na przykład rur wodnych w naszym domu czy w jakimś budynku mieszkalnym, prawda, jakimkolwiek, w którym krąży woda, prawda, w przypadku takiego domu. Natomiast jeżeli chodzi o nasz układ krwionośny, to w naszych naczyniach krwionośnych krąży krew.
I te naczynia krwionośne możemy podzielić, tak jak pani powiedziała, na różne rozmiary i trochę też funkcje.
Zgadza się. Ogólnie nazywamy wszystkie naczynia naczyniami krwionośnymi, natomiast możemy je tak bardzo ogólnie podzielić na trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj to są tętnice i to są takie naczynia, które wyprowadzają krew utlenioną z serca i doprowadzają ją do różnych narządów naszego ciała. Do wszystkich w zasadzie narządów i tkanek. Mają one ścianę taką dość grubą, zbudowaną z trzech warstw. Mają taką środkową warstwę zbudowaną z mięśni gładkich, które powodują, że te tętnice mogą się albo rozszerzać, albo kurczyć w różnych sytuacjach.
Czyli to są elastyczne bardzo naczynia krwionośne?
Można tak powiedzieć, chociaż lepiej elastycznymi nazwać żyły jednak niż tętnice, dlatego że tętnice, jako że mają taką bardzo rozbudowaną tą mięśniówkę, to bardziej kurczą się i rozkurczają pod wpływem różnych czynników, hormonów różnych miejscowych, czy jakichś sytuacji, które są w naszym organizmie, prawda? Więc to nie jest tak, że one tak po prostu same z siebie tak mogą się kurczyć, rozkurczać. Inna sytuacja jest z żyłami. Właśnie żyły to są naczynia krwionośne, które z kolei odprowadzają krew odtlenowaną z tkanek i narządów do serca i ich ściana również zbudowana jest warstwowo, ale mięśniówka już nie jest tak rozbudowana jak w tętnicach i one łatwiej poddają się rozciąganiu, więc one są takie bardziej elastyczne, czyli one są w stanie pomieścić większą ilość krwi, są w stanie się rozszerzyć bardziej niż tętnice, mają taki kształt, powiedzmy, taki owalny, takiego jajka i ta ściana łatwo się rozszerza. Właśnie w medycynie nazywa się to, że mają większą podatność. Tak, jak ściana się może może rozszerzać, to znaczy, że ma większą podatność.
Czyli jak sobie popatrzymy na przykład na swoją dłoń, biorąc ciepłą kąpiel, to na wierzchu naszej dłoni przy ciepłej temperaturze możemy wyraźniej zobaczyć właśnie żyły, te, które się nagle tak dziwnie powiększają na przykład.
Dokładnie. Jest to cały system takich powierzchownych żył, które jak najbardziej patrząc na naszą rękę, na naszą dłoń możemy po prostu zobaczyć.
Są trzecie jeszcze naczynia krwionośne, najmniejsze, czyli naczynia włosowate.
Tak, zgadza się. To jest trzeci rodzaj naczyń. To są takie najmniejsze naczynka, które znajdują się we wszystkich naszych narządach. Tworzą taką bardzo, bardzo ścisłą, gęsto upakowaną sieć takich bardzo drobniutkich naczynek i ich rolą jest wymiana różnych substancji pomiędzy komórkami w narządach, a właśnie krwią. W związku z tym, żeby ta wymiana była możliwa, są one zbudowane z tylko jednej warstwy komórek śródbłonka. Czyli nie mają już one budowy warstwowej, jak te duże tętnice i żyły, tylko mają jedną warstwę śródbłonka. W taki sposób może dojść do łatwej wymiany właśnie różnych substancji, czy to będzie tlen, czy różne substancje odżywcze, między krwią a tkankami.
Jeszcze raz sobie przypomnijmy, w takim razie wyobraźmy ten układ krwionośny i porównajmy go do takiego wodociągu miejskiego. Mamy duże rury, na przykład biegnące pod ulicami i im bliżej naszych domów, im bliżej naszych kranów i im bliżej naszych szklanek, które chcemy napełnić wodą, te rurki są po prostu coraz cieńsze.
Tak, dokładnie. Świetne porównanie. Właśnie w ten sposób to można zobrazować, mówiąc o naszym układzie krwionośnym.
To ile w takim razie tych żył ma człowiek w swoim organizmie? Jaką długość wszystkie te naczynia krwionośne wynoszą?
Cały system naszych naczyń krwionośnych, jeżeli byśmy tak poukładali w linii prostej, no jest ogromnie długi. Ponad 100 tysięcy kilometrów i tu trzeba sobie uświadomić, że jeżeli wyobrazimy sobie naszą kulę ziemską i weźmiemy obwód naszej kuli ziemskiej, który ma 40 tysięcy kilometrów z haczkiem, no to biorąc pod uwagę te 100 tysięcy, no to jesteśmy w stanie opasać naszą ziemię ponad dwa razy. Tak? Także jest to cały system, który jest wręcz bardzo trudny do wyobrażenia sobie.
A czy nauka o układzie krwionośnym, o systemie tych wszystkich naczyń krwionośnych jest trudna? Czy łatwo się tego wszystkiego nauczyć?
Myślę, że jest to dział medycyny, który jest bardzo trudny, bardzo wymagający. No, wymaga od lekarza jednak takiego myślenia o wszystkim, prawda? Czyli o systemie dużym i o tym, że on rozdziela się na te cały system malutkich naczynek i pamiętania o tym, jak to się dzieje, jaka jest budowa, w jaki sposób przebiegają. Tak więc w poszczególnych etapach lekarz musi się nauczyć tego wszystkiego i później umieć to wykorzystać.
Wracamy do rozmowy na temat układu krwionośnego. Już wiemy, czym jest, że to system naczyń krwionośnych. Te naczynia krwionośne dzielimy na tętnice, żyły i naczynia włosowate. Naczynia krwionośne znajdują się w całym naszym organizmie. Możemy je znaleźć nawet na czubku swojego nosa. Wspomniała Pani o bardzo ważnym narządzie, o sercu. I to serce pełni bardzo ważną funkcję w całym systemie, w całym układzie krwionośnym.
Tak, zgadza się. Gdyby nie serce, to krew, która znajduje się w naszych naczyniach krwionośnych, nie mogłaby krążyć. Z uwagi na to, że serce jest pompą, która napędza krew i dzięki temu poprzez tętnice do naczyń włosowatych i następnie poprzez żyły może do tego serca wrócić.
Jak zatem jest zbudowane serce? No i jak ono działa?
Serce zbudowane jest z czterech jam, dwóch przedsionków i dwóch komór. I tak bardzo ogólnie możemy powiedzieć, że mamy część lewą serca złożoną z lewego przedsionka i lewej komory i prawą część serca złożoną z prawego przedsionka i prawej komory.
Czyli krew wpływa i wypływa z serca, ale co tam się w tym sercu dokładnie dzieje z tą krwią?
Pomiędzy przedsionkami i komorami znajdują się zastawki. Zastawki to są takie twory mięśniowe, które w czasie całego cyklu, który zachodzi w sercu, w odpowiednich momentach otwierają się lub zamykają. I dzięki temu krew, która przepływa z przedsionka do komory, nie będzie mogła się już cofnąć do przedsionka z powrotem, ponieważ zastawka się zamknie i nie przepuści jej wstecznie.
Czyli to są takie drzwi, które się otwierają i zamykają.
Zgadza się, tak można powiedzieć.
I to wszystko słyszymy na przykład, kiedy przyłożymy ucho do czyjejś piersi na wysokości serca, słyszymy właśnie pracę i to przepływanie tej krwi też słychać?
Słychać moment uderzenia krwi w zamykającą się zastawkę. To jest ton serca.
Mówiąc o sercu, jeszcze musimy powiedzieć o czymś takim, co nazywamy tętnem. Czasami, kiedy przyłożymy palec do takiego naczynia krwionośnego, które znajduje się tuż pod naszą skórą, czujemy właśnie takie pulsowanie, ale rozumiem, że to nie jest rytm naszego serca.
Nasze serce wyrzuca krew do naczyń krwionośnych, konkretnie do tętnic, pod dużym ciśnieniem. Dlatego to ciśnienie jest duże, no bo my jesteśmy duzi, prawda? I musi ta krew się rozlać po całym naszym organizmie. Ale konsekwencją tego dużego ciśnienia jest to, że ta fala przepływającej krwi uderza o ściany tych tętnic. I to uderzenie my możemy właśnie wyczuć jako takie pulsowanie, a to nazywa się po prostu tętno.
Czyli na przykład, jak przyłożymy sobie palce do szyi tuż pod żuchwą, to możemy poczuć takie tętno tak samo na nadgarstku.
Zgadza się, dokładnie. To jest właśnie tętno na takich większych tętnicach, które możemy wyczuć.
Serce to jest, tak jak już wiemy, bardzo ważny narząd, bardzo ważny organ naszego ciała, zbudowany z tkanki mięśniowej. Jakiego rozmiaru jest serce? Czy ono rośnie wraz z człowiekiem? Jak dojrzewamy, jak rośniemy?
Tak, jeżeli chcielibyśmy zobrazować, jaką wielkość ma nasze serce, powinniśmy wziąć rękę i zacisnąć ją w pięść i mniej więcej taka jest wielkość naszego serca. Tak więc jeżeli zaciśnie rękę w pięść dziecko, które ma lat 4, no to to serduszko będzie mniejsze niż osoby, które ma lat 15, prawda? A już nie mówiąc o osobach, które są dorosłe i są wysokie na przykład, tak? Tak więc serce zmienia się, jego wielkość w miarę upływu czasu.
Powinniśmy dbać o to serce, ale jak o nie dbać prawidłowo? Co powinniśmy robić, a czego nie robić?
No jest to taki, powiedzmy, bardzo temat na czasie, bo wszyscy teraz dbamy o nasze zdrowie, chcemy być zdrowi, silni jak najdłużej. Dbanie o nasze serce jest jedną z ważniejszych takich czynności, które powinniśmy wykonywać. Więc na pewno bardzo ważne jest to, co po pierwsze jemy, czyli jak najmniej takiego jedzenia przetworzonego typu chipsy, jakieś hamburgery, prawda, częste jedzenie różnych fast foodów, jak najmniej słodyczy. Przestawiamy się na jedzenie jak największej ilości owoców, warzyw, jogurtów, różnych produktów, które zawierają jak najmniej cukru, jak najmniej produktów smażonych. Chodzi tutaj o to, żeby zadbać o prawidłowe stężenie różnych lipidów w naszej krwi oraz glukozy, która ma duże znaczenie w utrzymaniu całego naszego układu krążenia, łącznie z sercem, w dobrej kondycji. Ważnym bardzo czynnikiem w prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu krążenia jest aktywność fizyczna. I to jest aktywność fizyczna pod różnymi postaciami, w zależności od tego, co lubimy robić, tak? Czyli jeżeli osoba lubi spacerować, to bardzo ważne są spacery, ale jeżeli ktoś lubi jeździć na rowerze, to jak najbardziej pływanie, granie w piłkę, czy szereg różnych aktywności, prawda? Każda aktywność fizyczna jest dla nas dobra. Nie ma lepszej albo gorszej, tak? Najważniejsze, żebyśmy podejmowali aktywność fizyczną.
i serce nam za to podziękuje?
Zgadza się, na pewno podziękuje. Będziemy mieli silne, zdrowe, mocne serce przez długie lata.
A czy może być tak, że możemy przesadzić z aktywnością fizyczną i ona może być niekorzystna dla naszego serca? To znaczy, za bardzo je zmęczymy?
Wszystko, co jest stosowane w nadmiarze, może nam zaszkodzić. Tak więc oczywiście zawsze musimy wyważyć wszystko to, co robimy, prawda? Bo zarówno jak za dużo ćwiczymy, jak za dużo jemy, jak za dużo podejmujemy różnych aktywności, to może to być dla nas niekorzystne. Nasze serce w momencie, kiedy bardzo intensywnie trenujemy, zaczyna bić coraz szybciej, tak? Czyli jego praca jest coraz bardziej intensywna i coraz bardziej mocniejsza. Po prostu może się zmęczyć, tak mówiąc bardzo prosto. Dlatego dla naszego serca potrzebne są też chwile odpoczynku, relaksu. Oczywiście mając na uwadze to, że nasze serce nie może się wyłączyć, prawda? Czyli ono musi pracować cały czas, ale jest pewna częstotliwość pracy naszego serca, która jest dla niego korzystna, jest dla niego taką, powiedzmy, siestą, prawda? Uważa się, że prawidłowo nasze serce pracuje z częstością od tak 60 do 70 uderzeń na minutę. Tak więc jest to taki okres siesty, relaksu dla naszego serca, który osiągamy, jeżeli my po prostu odpoczywamy. Więc zbyt intensywne treningi, zbyt długie treningi oczywiście będą wpływać niekorzystnie na nasze serce. Wszystko musi być wyważone i w odpowiednim czasie.
Krew cały czas płynie w naszych naczyniach krwionośnych, zmierza do różnych zakątków naszego ciała. Dlaczego? Po co?
Krew płynie w naszych naczyniach krwionośnych po to, żeby dostarczyć naszym narządom i tkankom wszelkie substancje odżywcze i tlen, żeby mogły po prostu żyć. Każda najmniejsza część, każdy milimetr naszego ciała potrzebuje odżywienia i potrzebuje tlenu. Także krew zmierza po prostu wszędzie.
Czyli na przykład zmierza do naszego żołądka, do nerki, oka, do wątroby, do płuc.
Zgadza się. No i nawet na koniuszek naszego każdego palca.
Kiedy już ta krew dotrze do konkretnego miejsca, to zasila to miejsce w odpowiednie składniki. A więc co znajduje się w tej krwi?
Krew zbudowana jest z takich, można powiedzieć, dwóch składników. Pierwszym składnikiem jest osocze krwi. To jest, można powiedzieć, woda, w której rozpuszczone są różne substancje, a drugim składnikiem krwi są krwinki. I krwinki mogą być albo czerwone, albo białe. I jeszcze jest dodatkowy jeden rodzaj krwinek, które się nazywają płytkami krwi.
A jakie one mają kształty, te krwinki?
W zasadzie wszystkie krwinki mają taki kształt przybliżony do kuli. Są mniejsze, są większe, niektóre mogą mieć różne wypustki, a niektóre są taką kulką, ale spłaszczoną i przypominają taki dysk. To są krwinki czerwone.
I krwinki czerwone przenoszą przede wszystkim tlen.
Tak, zgadza się. Krwinki czerwone przenoszą tlen. Krwinki białe z kolei są składnikami całego naszego układu odpornościowego, czyli mówiąc inaczej, immunologicznego naszego organizmu, chroniąc nasz organizm przed wirusami, bakteriami i różnymi innymi patogenami. Natomiast płytki krwi uczestniczą w krzepnięciu krwi, tamując na przykład krwotok.
Krwinki białe są bardzo ciekawym składnikiem krwi, ponieważ one docierają w miejsca, gdzie na przykład coś niedobrego dzieje się z naszym zdrowiem, czyli powiedzmy mamy jakiś stan zapalny gdzieś w jakimś narządzie albo mamy jakąś ranę na ciele, która nam się nie chce goić, to wtedy te krwinki białe wraz z krwią docierają do takiego miejsca i co one tam robią? Walczą o nasze życie, o nasze zdrowie?
Tak, dokładnie. One walczą o to, żebyśmy jak najszybciej wyzdrowieli. Mają kilka takich właśnie unikalnych funkcji, dzięki którym mogą właśnie walczyć z różnymi patogenami. Po pierwsze, mogą je, mówiąc tak bardzo prosto, pożerać. W medycynie nazywa się taki proces fagocytozą. Natomiast mają jeszcze taką unikalną funkcję wytwarzania przeróżnych substancji i uwalniania ich. I te substancje mogą mieć na przykład działanie przeciwzapalne i działanie takie ogólnoleczące. Tak? Czyli z jednej strony zjadają różne patogeny, a z drugiej strony jeszcze wytwarzają substancje, które powodują, że tkanka cała zdrowieje.
A dlaczego w ogóle krew ma czerwony kolor? Wiemy już o tym, że jest coś takiego jak czerwone krwinki. Czy to właśnie ma jakieś połączenie, powiązanie?
Tak, oczywiście to jest ściśle związane, ponieważ krwinki czerwone to nie jest nazwa przypadkowa, tylko faktycznie mają taki kolor, a ten kolor uzyskują dzięki hemoglobinie. Czyli to jest taki barwnik, który ma za zadanie przenosić tlen i on nadaje właśnie czerwoną barwę naszej krwi.
Czasami jest tak, że zranimy się w palec, no i odruchowo wsadzamy ten palec do ust, żeby zatamować krew, która pojawiła się na powierzchni skóry tej rany i czujemy smak krwi. Taki metaliczny jest ten posmak.
Zgadza się, krew ma taki posmak metaliczny. Związany jest to z tym, że hemoglobina zawiera żelazo. Dzięki temu, że zawiera żelazo, to mogą zachodzić odpowiednie procesy, które umożliwiają przenoszenie tlenu. Żelaza jest sporo, każda krwinka ma hemoglobinę, każda hemoglobina ma żelazo, tak więc stąd właśnie ten metaliczny posmak krwi.
A jak już mamy tę ranę, no to krew się pojawia, ale po jakimś czasie znika. Jak to się dzieje, że na powierzchni skóry pojawiają się takie strupki?
Wspominaliśmy o takich krwinkach, które się nazywają płytki krwi. I w momencie, kiedy gdzieś się zranimy, płytki krwi docierają do tego miejsca i tam zaczynają się tak układać jedna na drugiej, tworzą taki czop. I ten czop powoduje zatamowanie tej krwi. No i w miarę upływu czasu części tego czopu utworzonego przez płytki, części krwi, która jeszcze tam się znajduje, części tych różnych substancji, które wytwarzają również krwinki białe, części rozłożonych różnych patogenów, których jest sporo na naszej skórze, zasychają. I te zaschnięte wszystkie części tworzą właśnie strup, który po jakimś czasie nam odpada i ostatecznie jak odpadnie strup, już nie ma śladu po ranie.
Oczywiście pod warunkiem, że ta rana była niewielka, nie była głęboka, bo kiedy mamy głębokie rany, no to wtedy pozostaje blizna.
Tak i niejednokrotnie jak mamy jakieś głębokie rany, no to musimy się wspomóc na przykład szyciem takiej rany, tak? Dlatego, że jeżeli ona jest zbyt głęboka, zbyt dużo tkanki, naczyń krwionośnych jest uszkodzonych, żeby zatamować krew, to musimy płytkom krwi jakoś pomóc, tak? Czyli musimy zeszyć taką ranę. Ale to wszystko zależy właśnie od tego, czy jest głęboka, jak dużo uszkodzonych jest tkanek.
Na zakończenie naszej rozmowy, kiedy już wiemy tak dużo o układzie krwionośnym, o wszystkich naczyniach krwionośnych, o sercu, o tym, co znajduje się w krwi i jaka jest funkcja wszystkich tych elementów układu krwionośnego, musimy jeszcze powiedzieć o ważnej sprawie, ponieważ wiele dzieci marzy o tym, żeby w przyszłości zostać lekarzem. Kto zatem z lekarzy zajmuje się sercem, a kto układem krwionośnym?
Układem krwionośnym i sercem zajmuje się kardiolog, natomiast wszelkimi chorobami krwi, czyli poszczególnych krwinek, zajmuje się hematolog. Także zapraszamy wszystkie dzieci do tego, żeby zgłębiać wszystkie tajniki nie tylko układu krążenia, nie tylko serca, nie tylko krwi, ale także wszelkich układów naszego organizmu, bo jest to bardzo ciekawe i może w przyszłości ktoś faktycznie zostanie lekarzem i będzie mógł leczyć ludzi.
To zachęta dla wszystkich młodych słuchaczy Radia Rzeszów, by spełniali swoje marzenia i rozwijali pasje oraz zainteresowania. Nie każdy lekarzem zostanie, ale dobrze jest, kiedy ktoś wybiera ten zawód właśnie z pasji. Ta rozmowa z pewnością przyda się przyszłym lekarzom. O układzie krwionośnym opowiedziała nam lekarz pani Małgorzata Rodzoń-Norwicz. Dodam, że pani Małgorzata od najmłodszych lat marzyła, by zostać lekarzem. To marzenie spełniła. Dziękujemy bardzo za te wszystkie informacje o naszym ciele.
Zamkolandia!
Po biologicznych rozważaniach czas na odrobinę sztuki i przedstawienie wyjątkowej postaci.
Chcę być jak, czyli wielkie postacie i ich osiągnięcia.
Józef Chełmoński to wybitny polski malarz. Wpływ na wybór życiowej drogi Józefa Chełmońskiego miała rodzina i okolica, w której dorastał. Urodził się 7 listopada 1849 roku we wsi Boczki pod Łowiczem w regionie znanym z barwnego folkloru. Tata Józefa był uzdolniony plastycznie i muzycznie. Mama była rozmiłowana w literaturze i sztuce. Mały Józef był dzieckiem szczęśliwym, chociaż rodzina wcale nie należała do najzamożniejszych. Artysta kochał swój dom, a przede wszystkim otaczającego pola, lasy i łąki. Do tych widoków potem będzie zawsze wracał. Józef Chełmoński już w dzieciństwie przejawiał talenty plastyczne. Postanowił rozwijać się w tym kierunku. Zdobył odpowiednie wykształcenie artystyczne. Uczył się w Warszawie i Monachium. To była słuszna decyzja, ponieważ Chełmoński stał się jednym z najwybitniejszych malarzy polskiego realizmu. Zasłynął przede wszystkim z pejzaży ukazujących rodzimy krajobraz i sceny z życia chłopów. Jego dzieła ukazujące wieś zdobywały ogromną popularność w Paryżu, gdzie przez jakiś czas mieszkał. Odwiedził także Włochy i Ukrainę. Malował dużo i pięknie. Chełmoński kochał konie. Widać to po jego obrazach. Malował je z czułością i ze zrozumieniem. Jednym z najbardziej znanych obrazów jest Czwórka. Wielkich rozmiarów dzieło przedstawiające zaprzęg 4 koni powożonych przez chłopa. Konie są w szaleńczym galopie, pędzą po błotnistym terenie. Za woźnicą siedzi mężczyzna palący fajkę. Na obrazach Chełmońskiego pojawiły się też wielokrotnie ptaki. Czajki, żurawie, bociany to tylko niektóre z wielu gatunków ptaków, które inspirowały artystę. Pięknym przykładem jest obraz pod tytułem Żurawie, znany także jako Odlot żurawi. Na tle zamglonego poranka Chełmoński namalował żurawie podrywające się do lotu. Chełmoński namalował też dużo ludzi, mieszkańców wsi. Przedstawiał ich między innymi podczas prac polowych. Wyjątkowym obrazem jest obraz pod tytułem Burza. Przedstawia przerażone burzą wiejskie dzieci pasące bydło. Pod naporem wiatru ugina się widoczna na pierwszym planie stepowa roślinność. Z lewej strony 3 skulonych pastuszków ucieka przed rozpoczynającą się burzą. Na drugim planie przedstawiona została dziewczynka, która biegnie za krowami spłoszonymi uderzeniem widocznej w tle błyskawicy. Wszystkie wspomniane obrazy Józefa Chełmońskiego znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie w sukiennicach. Warto zobaczyć je na własne oczy.